Witajcie drodzy. Zatytułowałem moje dzisiejsze kazanie niecałkiem niepozorni. Ono jest zbudowane w oparciu o trzecie błogosławieństwo kazania na górze, które brzmi: błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Są dwa powody, dla których wybrałem ten właśnie temat. Pierwszy jest taki, że wczoraj zakończył się obóz pasjonatów wspólnych marzeń w Karpaczu, obóz, na którym spotkałem 40 ludzi prawdziwie niezwykłych, skromnych, pokornych, niechcących za wszelką wagę, za wszelką cenę skupiać uwagi na sobie, chociaż pełnych ukrytych zalet. I zainspirowali mnie do podjęcia tego tematu, swoją postawą po prostu. Drugi powód jest taki, że oto przed nami nowy sezon spotkań Chrześcijańskiej Szkoły Przetrwania, który ruszy w połowie września i chcemy zająć się tym razem nauczaniem Jezusa, tym, jaki był na ziemi, jaki jest w Królestwie Bożym. Dzisiaj mała zapowiedź tego właśnie, co nas czeka od połowy września. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Jeśli znamy błogosławieństwa z kazania na górze, to akurat wydaje się takie najbardziej oczywiste. Nie ma tutaj żadnego widocznego paradoksu, zaskoczenia, bo na pierwszy rzut oka właściwie w tym błogosławieństwie jest to, co odzwierciedla pewien stereotyp pojęcia chrześcijańskiej postawy. Czyli chrześcijanin to ktoś, kto jest cichy, kto jest ustępliwy, kto schodzi z drogi, kto nie dobija się o swoje. Ale bądźcie cierpliwi, jest w tych słowach jeszcze coś, z czego myślę, że nie zdajecie sobie sprawy. Cisi to po grecku praise. To jest takie słowo, które w waszych uszach brzmi bardzo blisko do angielskiego słowa praise, które oznacza oddawanie chwały. I coś jest, myślę, na rzeczy, że te słowa, choć w różnych językach mają kompletnie różne pochodzenie, gdzieś tam w ten sposób brzmią podobnie. Arystoteles określał cnoty jako cechy, które leżą po środku pomiędzy skrajnościami. Czyli cnotą dla niego było to, co zawierało w sobie pewną równowagę, czego nie było w człowieku ani za dużo, ani za mało. W przypadku tej właśnie cnoty cichości, czyli praotes, ta cichość to jest taki szczęśliwy stan pośredni pomiędzy skrajnymi uczuciami, czyli zbyt wielkim gniewem i zbyt słabym gniewem. Możecie się zapytać, jak to może być zbyt słaby gniew? Zbyt wielki gniew jako problem rozumiemy, ale zbyt słaby gniew? Na czym to polega? To jest na przykład sytuacja, kiedy komuś jest wszystko jedno i nie reaguje, a powinien, kiedy komuś dzieje się krzywda. To jest sytuacja, która nie dotyczy bezpośrednio jego, ale kogoś, kto jest na przykład krzywdzony i w obronie kogo należałoby się ująć. Dla Greków to słowo, jeśli określało rzeczy, oznaczało rzeczy, które miały cechę miękkości, łagodności albo delikatności. Natomiast w odniesieniu do ludzi oznaczało tych, których cechuje delikatne usposobienie albo postawa łaskawa. Były inne znaczenia tego słowa. Bardzo podobne słowo praus oznaczało oswojone zwierzę domowe. Takie, które nauczono słuchać rozkazów, które nauczono reagować na komendy cugli, którym zwierzę pozwalało się kierować. I to słowo oznaczało łagodność, ale na bazie siły. Taką łagodność bardzo szczególnego rodzaju. Łagodność tego zwierzęcia, które było świadome swojej siły, ale postanowiło się poddać człowiekowi, w tym przypadku człowiekowi. To była taka łagodność jako siła poddana kontroli, jako siła ujarzmiona. Właśnie o tym też mówi Jezus. I w końcu trzecie znaczenie tego słowa, podobnego słowa praotes, jako przeciwieństwo słowa hipselokardia, to jest wyniosłość serca. I to jest postawa pokory, która eliminuje wszelką pychę. To jest postawa, która wypiera pychę z życia człowieka. Kogoś, kto jest uniżony. Tyle na temat etymologii. Zobaczmy teraz, jakie to ma znaczenie dla nas. Co to wnosi do naszego życia? Problem z odbiorem kazania na górze w ogóle polega na tym, że zwykle słowa Jezusa traktujemy jako ogromne wyzwanie, któremu nie sposób sprostać, bo Jezus w swoim nauczaniu zawiesza poprzeczkę tak wysoko, że trudno znaleźć kogoś, kto powiedziałby, że spokojnie jest w stanie te standardy wypełnić. I wydaje nam się, że Jezus mówi nam poprzez kazanie na górze, taki musisz być, inaczej nie chcę cię znać. Albo będziesz taki, albo nie mamy nic wspólnego ze sobą. Tymczasem chodzi o coś zupełnie innego. Nie chodzi o to, że musisz taki być. Jezus mówi, szczęśliwi, błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci, którzy są. Tacy właśnie. Szczęśliwi są cisi, szczęśliwi są smutni, szczęśliwi są prześladowani. To są te różne określenia poszczególnych błogosławieństw Jezusa z kazania na górze, w którym na zasadzie pewnego paradoksu Jezus mówi, że szczęśliwymi w Królestwie Bożym uznaje się tych, którzy w oczach świata powinni uchodzić za kompletnie nieszczęśliwych, kompletnie przegranych. Dla Niego są to szczęśliwi. I nie chodzi o takich, którzy są z natury, cisi w tym przypadku. Nie chodzi o ludzi, którzy po prostu się tacy urodzili, bo mają taką naturę, taki charakter, taką osobowość. Nie chodzi o flegmatyków, którzy się nie ekscytują niczym, bo po prostu tacy są. Nie chodzi o ospałych, którzy takie mają nastawienie do życia. Nie chodzi o ludzi, którzy są z natury sympatyczni i dobrze wychowani. Nie o nich Jezus mówi. O nich też wprawdzie, jasne, ale to się nie ogranicza tylko do tych ludzi, którzy takimi są ze swojej natury. Chodzi o tych, którzy takimi się stali. I kluczem do zrozumienia tego błogosławieństwa są słowa z pierwszego błogosławieństwa kazania na górze, gdzie Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, czyli ci, którzy zdali sobie sprawę z pewnego braku w swoim życiu. Ubodzy w duchu to są ludzie, którzy zdali sobie sprawę z tego, że czegoś w ich życiu brakuje i coś w ich życiu musi się zmienić. I to coś, co się ma zmienić w ich życiu, nie zależy od ich własnego wysiłku i starania, że mają to wypracować, ale to coś jest w stanie zmienić w nich Bóg. Ubodzy w duchu, którzy zapragnęli zmiany. My jesteśmy tymi, jak ufam, którzy zapragnęli zmiany w swoim życiu, którzy nie zadowalają się tym, co mają, nie zadowalają się tym, do czego doszli, tym, kim są. Ale dobrze, są różne zmiany, których potrzebujemy, tak? Ale co to za zmiana, która by nas miała pociągać, polegająca na tym, że mamy być cisi, jacyś tacy wycofani, ustępujący z drogi, uchodzący w cień, nie wyróżniający się niczym. Nie ma w tym niczego pociągającego. No może dla kogoś, kto jest jakimś chorobliwym cholerykiem i przeżywa pewne problemy z tego powodu, bo coś zniszczy czasem. Ale inni? Kim są cisi? Zobaczmy dokładnie, kim są ci cisi, o których mówi Jezus. Zacznę od opinii Martina Lloyda-Jonesa, takiego znanego brytyjskiego kaznodziei z połowy XX wieku. On powiedział tak. Cichość to w istocie swej prawdziwe spojrzenie na siebie samego, wyrażające się w postawie i w postępowaniu nacechowanym szacunkiem wobec innych. Człowiek, który jest prawdziwie cichy, to jest ten, który jest prawdziwie zdumiony, że Bóg i człowiek mogą myśleć o nim tak dobrze, jak myślą i traktować go tak dobrze, jak go traktują. Są tacy, którzy potrzebują, żeby wokół nich się działo dużo, dużo szumu i są tacy, którzy się zadowalają cichością, bo wiedzą, że ich wartość leży gdzie indziej. I tak jak mówi Martin Lloyd-Jones, tacy ludzie są zdumieni tym, że ktoś może ich oceniać wyżej, niż oni sami siebie oceniają. Zobaczmy na takich 5 powodów tego szczęścia z powodu bycia cichym. Po pierwsze, to są właśnie szczęśliwi, zdumieni sobą. Po pierwsze, jesteśmy zdumieni tym, że Bóg się w ogóle od nas nie odwrócił, patrząc na to, jacy jesteśmy. Że w ogóle chce mieć z nami coś wspólnego, z nami, którzy zgrzeszyliśmy, zawiedliśmy, ale też grzeszymy i zawodzimy dalej. Od czasu do czasu gdzieś powinie nam się noga, popełnimy błąd. Jesteśmy zdumieni, że Bóg się od nas nie odwrócił, bo jesteśmy niestali, bo jesteśmy chwiejni, bo jesteśmy lękliwi, bo popełniamy błędy i te błędy nawet powtarzamy. A pomimo tego Bóg się od nas nie odwrócił i to jest zdumiewające. Jak to możliwe? Ale Bóg w nas wierzy. Bóg na nas liczy, czeka, że my uwierzymy w siebie tak samo, jak On uwierzył w nas, w to, co może się z nami stać, w to, co może się w naszym życiu zmienić. Szczęśliwi, bo zdumieni sobą, zdumieni tym, że pomimo tego, jacy są, Bóg się od nich nie odwrócił i zdumieni tym, jacy mogą się stać dzięki Bożemu działaniu w nich. Kiedy patrzę na takich ludzi, których spotkałem w Karpaczu, których spotykam tu, których spotykam w różnych miejscach, gdzie można znaleźć wierzących ludzi. Jestem zdumiony często tym, jak wiele w ludziach, którzy z pozoru są niepozorni, jak wiele w nich jest ukrytego piękna. I zobaczcie, świat jest skonstruowany tak, że największe szanse czekają tych, którzy sami pchają się w światło reflektorów. Najwięcej przed nimi otwiera się właśnie przed takimi, którzy są tacy ekspresyjni, którzy tak bardzo uzewnętrzniają siebie, wszelkie swoje atrybuty, zalety i tak dalej. Natomiast Bóg patrzy na nas inaczej. Bóg jest świadomy tego ukrytego piękna w wielu ludziach, którzy są z pozoru niepozorni, którzy wydaje się nie mają w sobie żadnych zalet. Wydaje się, że są tacy przeciętni, tacy zwyczajni, tacy normalni. A my szukamy kogoś wyjątkowego, my szukamy kogoś, kto zrobi na nas wrażenie. Ale wierzcie mi, jeśli odkryjemy tych pośród siebie, którzy są tacy właśnie cisi, zobaczycie ze zdumieniem, jak wiele mają w sobie niesamowitych zalet. Mogą mieć ciekawe zainteresowania, mogą mieć bardzo ciekawe przemyślenia, mogą mieć wiele do powiedzenia. Ich postawa pokory i służenia jest zdumiewająca. To są ludzie, których piękno trzeba odkryć. I kiedy mówię trzeba, to ma dwa znaczenia. Trzeba, bo ono nie jest oczywiste i trzeba włożyć pewien trud, ale też trzeba, bo to jest wartość, której my potrzebujemy, która jest ważna dla nas. I szkoda, żeby gdzieś w nich marnowała się w taki ukryty sposób. Po drugie, szczęśliwi, bo poddani. Poddali się Bogu, poddali się zmianie, zapragnęli zmiany i są zdumieni jej efektami. To jest jedna z najbardziej ekscytujących rzeczy, jakie wynikają z naszego poddania się Bogu. To jest jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy, które wynikają z tej sytuacji, kiedy człowiek zwraca się do Boga. To, że Bóg człowieka chce zmieniać. To, jacy jesteśmy dziś, wcale nie oznacza, że tacy sami będziemy jutro, czy za 5, czy za 10 lat. Bóg włożył w nas potężny potencjał, który pragnie uwalniać. I to jest ten drugi krok. Pierwszy, kiedy poddaliśmy się Bogu, ofiarowując Mu siebie takich, jacy jesteśmy. I drugi, kiedy uwierzyliśmy, że możemy być inni, poddając się Bożej przemianie, żeby być inni. To musi trwać, to nie dzieje się od razu, To zajmuje pewien czas, ale jest absolutnie zdumiewającym procesem. Kiedy czytamy w Bożym Słowie, wiemy, kim jesteśmy, ale nie wiemy, kim się staniemy. To jest niezwykłe dzieło, którego Bóg się podejmuje w nas, aby dokonywać w nas przemiany. I to nie jest tak, że stanie się chrześcijaninem polega na tym, że człowiek uwalnia się od niebezpieczeństwa, które wisi mu nad głową, polegające na potępieniu, polegające na strąceniu do piekła i tak dalej. To w ogóle nie na tym polega tak naprawdę całe sedno rzeczy. Całe sedno rzeczy polega na tym, że poddając się Bogu, poddajemy się przemianie. Poddajemy się przemianie, w której Bóg chce wydobyć właśnie z nas to ukryte piękno. I dla jednych polega to na tym, że ci, którzy są tacy ukryci, to piękno jest takie ukryte w nich. Bóg chce z nich wydobyć na zewnątrz. W innych ta przemiana polega na tym, że są jak to właśnie zwierzę, które należy ujarzmić. Przepraszam za takie dosadne określenie, ale niektórzy z ludzi naprawdę wymagają ujarzmienia. I to poddanie się Bogu wymaga tego, żeby Bóg mógł zrobić z nas kogoś, kto będzie łagodny i delikatny, chociaż nic w jego życiu wcześniej nie wskazywałoby na to, że taki może być. To jest niezwykłe dzieło, którego Bóg może dokonać w nas. To jest niezwykła wartość, której możemy się spodziewać po tym, jak poddajemy się Bogu. Można powiedzieć z pewną przesadą, a może w ogóle nie ma w tym żadnej przesady, że jesteśmy ludźmi nieograniczonych możliwości, bo Bóg może zrobić z nami wszystko. Jeśli ktoś komuś dokucza pewien brak w jego osobowości, to może być pewny, że Bóg jest w stanie to zniwelować. Oczywiście nie zmieni go całkiem, że stanie się kimś kompletnie innym, ale jest w stanie to w taki sposób poddać działaniu, że wydobędzie z tego ukrytą wartość. Po trzecie, szczęśliwi, bo pokorni. Cichy to jest też ktoś, kto nie jest skupiony na sobie, wciąż skupiony na sobie, który nie szuka swego, nie myśli o sobie przesadnie. To jest bardzo ważna cecha, której potrzebujemy, jeśli chcemy się rozwijać, bo bez pokory nie ma mowy o uczeniu się. Jeśli komuś brakuje pokory, niczego się nie nauczy, bo już wszystko wie. To znaczy myśli, że wszystko wie. I jeśli myśli, że wszystko wie, nie ma potrzeby się uczyć. Nie chce czytać, nie chce słuchać, bo sam wie wszystko lepiej i właściwie ci, co coś mówią, coś piszą, nie mają nic do powiedzenia, jego zdaniem, nic do zaproponowania, bo on wszystko wie. Słynny rzymski orator, wielki nauczyciel Quintilian powiedział o niektórych swoich uczniach, byliby niewątpliwie wspaniałymi uczniami, gdyby nie ich przekonanie o własnej wiedzy. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy mają przekonanie o tym, że niczego już nie potrzebują się dowiedzieć, niczego już nie potrzebują się nauczyć, niczego już nie potrzebują zmienić w swoim życiu, to z pewnością nie są ludźmi szczęśliwymi. Z pewnością nie są ludźmi pokornymi i z pewnością są ludźmi, którzy potrzebują zmiany. Bez pokory też nie może być mowy o miłości tak naprawdę, bo u źródła miłości zawsze leży uczucie, że się na nią nie zasługuje. U źródła prawdziwej miłości, nie namiętności czy ekscytacji, leży uczucie, że się na nią prawdziwie nie zasługuje. Bez pokory nie może być mowy o prawdziwym poddaniu się Bogu. Pokora jest cechą, w której Bóg ma szczególne upodobanie. Ale najbardziej chciałbym podkreślić dwie następne zasady. Szczęśliwi niepozorni. To błogosławieństwo jest może najmniej ciekawe z całego kazania na górze, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje się takie najbardziej oczywiste, zwyczajne. Mówi o ludziach niepozornych, a my nie chcielibyśmy być niepozorni, bo w dzisiejszych czasach coś osiągają ci, którzy się wyróżniają, którzy mają w sobie to coś, co pociąga innych, co zauważą innych, inni. Teraz jest pełno w telewizji takich programów typu Mam Talent, Idol, X Factor i tak dalej, gdzie wyszukuje się tych ludzi, którzy mają to coś. Nie tylko potrafią jakoś poprawnie zaśpiewać, zatańczyć i tak dalej, ale mają jakąś taką szczególną cechę, która sprawi, że zostaną zauważeni. I ludzie dzisiaj potrafią zrobić nieprawdopodobne rzeczy, żeby tylko ktoś ich zauważył, żeby ktoś tylko dostrzegł w nich jakąś wartość, chociaż będzie to wartość jaka. Chcielibyśmy być wyjątkowi, bo wydaje nam się, że tylko wyjątkowi ludzie potrafią zasłużyć na uznanie, że dzisiejszy świat jest pełen wyjątkowych ludzi i to właśnie oni skupiają uwagę. Ale chcę wam powiedzieć, że w Bożym Królestwie panują zupełnie inne zasady. I to nie jest tylko jakaś teoria, pobożna, taka właściwa teoria, poprawna, ale chcę wam powiedzieć, że jak obserwuję dzisiejszy rozwój Kościoła na świecie, to wierzcie mi, jest w tym Kościele tysiące bezimiennych ludzi, którzy są z własnego wyboru niepozorni, nie pchają się na afisz, nie robią sobie wielkiego publicity, żeby zabłysnąć, żeby zaistnieć, bo nie to jest ich celem, natomiast ich dzieło idzie za nimi. To są ludzie, którzy zakładają wręcz setki kościołów, setki zborów gdzieś w jakichś zupełnie zapomnianych miejscach Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. To są ludzie, którzy tysiące ludzi przyprowadzają do Chrystusa. To są ludzie często bardzo zwyczajni, wydawałoby się, no tacy właśnie niepozorni, gdzieś będący zwykłymi, bezimiennymi wieśniakami gdzieś tam w dżungli Birmy i dokonujący wielkiego dzieła w imieniu Chrystusa. Wydaje się, zupełnie nie tak jest ten świat skonstruowany, bo coś mogą osiągnąć ci, którzy właśnie skupiają na sobie uwagę, ci, którzy z natury rzeczy mają taką osobowość, która narzuca się innym. Ale Chrystus powiedział, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Jeszcze do tego wrócę, ale teraz powiem tylko tyle. Jeśli swoją wizję świata budujemy na reklamach, budujemy na przekazach mediów, to powiedzielibyśmy, ziemię posiądą przebojowi, zdecydowani, ci, którzy nie mają żadnych zahamowań, żadnych ograniczeń moralnych, ci, którzy uparcie dążą do celu i ci, którzy bardzo mocno cenią siebie samych. Są pewni swojej wartości. To oni posiądą ziemię. Tak mówi nam dzisiejszy świat. Jezus mówi, cisi posiądą ziemię. I teraz mamy wybór. Komu chcemy wierzyć? Za kim chcemy pójść? Za czyim wołaniem chcemy pójść? Ja wiem, że świat mediów jest bardzo natrętny w swoim przekazie i bardzo sugestywny. Mamy w opozycji jedynie słowa Jezusa. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Tutaj mamy całe miliony obrazków, bodźców dźwiękowych i wszelkich innych. Pytanie, komu zaufać? Kto ma rację? Ja nie mam żadnych wątpliwości, kto ma rację. Wiem, że cisi posiądą ziemię. Ktoś, kto myśli, że ziemię posiądą ci wszyscy, o których jest głośno dzisiaj, a za 2 lata już nikt nie będzie o nich pamiętał, będzie musiał przeżyć duże zaskoczenie, że to jest nie tak. No dobrze, zobaczmy dalej. Szczęśliwi w końcu to też są ci, którzy mogą się powołać na Jezusa. Można powiedzieć tak, rzeczywiście jesteśmy niepozorni jako chrześcijanie, bo w oczach świata kimże my jesteśmy? Kto słyszał o kimś takim jak ja? Niewielu. Kto słyszał o takich ludziach jak wy? Niewielu poza waszym najbliższym otoczeniem. Jesteśmy niepozorni. Ale jak niezwykłe jest to, że mamy prawo powoływać się na Jezusa, mamy prawo reprezentować Go, występować w Jego imieniu. A któż jest większy, w czyim imieniu możemy wystąpić na ziemi tak naprawdę? Jezus udziela nam swojego autorytetu, i wtedy już nie jesteśmy tacy anonimowi i tacy niepozorni. Bardzo lubię pewną historię z Dziejów Apostolskich, z 19 rozdziału Dziejów Apostolskich, bo ona zawiera też w sobie pewną dawkę poczucia humoru, a czasem wydaje nam się, że chrześcijaństwo jest go pozbawione. Całkiem niesłusznie nam się tak wydaje. Zobaczmy. Czytamy tak. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił tak, iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I tak to sobie wyobrażam, przenosząc to na nasze współczesne realia. Że ci różni ludzie, którzy kąpią się w blasku sławy i wydaje im się, że są kimś naprawdę znaczącym, ważnym, istotnym, w pewnym momencie usłyszą: a wy coście za jedni? Kim wy jesteście i czego tu szukacie? I przemógł ich i pognębił takich, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. My jesteśmy tymi, za którymi stoi Chrystus. I to czyni ogromną różnicę. Mamy prawo powoływać się na Jezusa i na Jego autorytet. Dzięki Niemu mamy prawo odwoływać się do miłości Ojca i poprosić Ducha Świętego o moc do życia. I to nie jako zalęknieni petenci, ale jako prawowici dziedzice obietnic Bożych. Mamy do tego prawo. Jesteśmy tacy pozornie niepozorni, ale w rzeczywistości poddani Bogu, uniżeni przed Nim, stajemy się kimś niezwykłym, obdarowanym, wyniesionym. Ale wyniesienie wymaga uniżenia. Cichość to jest taka cecha nie do podrobienia, moim zdaniem. Są różne cechy, które ludzie starają się imitować w swoim życiu, żeby wypadać lepiej, niż na to zasługują. Stają na palce, starają się udawać kogoś lepszego. Ale myślę, że cichość jest taką cechą, którą bardzo trudno jest podrobić, bo nikt nie jest w stanie przez dłuższy czas udawać kogoś cichego, bo to jest zbyt niespektakularne, zbyt nieatrakcyjne, żeby się tak męczyć, nie będąc kimś takim w rzeczywistości. Cisi to są ludzie, których uczynił takimi Jezus. Nie uczynili siebie tacy sami, ale uczynił ich takimi Jezus i bardzo trudno jest, w zasadzie jest to niemożliwe, żeby podrobić dzieło Jezusa. I teraz, zbliżając się do końca, każde błogosławieństwo z kazania na górze składa się z dwóch części. Pierwsze, Jezus się odwołuje do pewnej cechy ludzi, których nazywa szczęśliwymi, i w drugiej mówi, jaki jest skutek, jaki jest efekt bycia kimś takim. I w tym przypadku, jak już mówiliśmy, ten efekt jest taki, że cisi odziedziczą ziemię. Ubodzy w duchu, ich jest królestwo. Ci, którzy się smucą, oni będą pocieszeni. Natomiast cisi odziedziczą ziemię. I teraz co to znaczy? Można na kilka sposobów spojrzeć na to, że cisi odziedziczą ziemię. Po pierwsze, możemy powiedzieć tak, my odziedziczymy wieczność, czyli reszta przepadnie, reszta ludzi przepadnie, bez względu na to, kim byli, jaką dysponowali władzą, jakim dysponowali majątkiem, sławą, znaczeniem itd. To jest oczywiste. My po prostu na końcu wygrywamy. Taka jest prawda, ja nic na to nie poradzę. To nie jest żadne tutaj napuszenie się przed kimkolwiek. Po prostu takie są realia. Nie mówię, żeby się wynosić nad kogokolwiek z tego powodu, bo to jest wielki dramat ludzi, którzy przegrywają. To jest wielki dramat ludzi, którzy odrzucili ten sposób życia, tę drogę, którą zaoferował Jezus. Dlatego nie patrzę na to, na nich z góry. Ale myślę, że do takiego spojrzenia bardziej pasuje pierwsze błogosławieństwo, że ich jest królestwo. Popatrzmy inaczej. Nigdy nikomu nie udało się posiąść całej ziemi. Żadnemu wodzowi, królowi, imperatorowi, despocie, wariatowi, którzy próbowali całą ziemię podbić, opanować, nigdy całej ziemi nie opanował. Udawało się ćwierć, pół, dwie trzecie, ale całej ziemi nikt nigdy nie opanował. Jeden człowiek nigdy nie panował nad całą ziemią. Chrześcijanie też nigdy dotąd nie zapanowali nad całym światem, a jednak kiedy czytamy dzisiaj o tym, jak rozwija się Kościół w różnych częściach świata, jak tysiące ludzi przychodzi do Chrystusa, jak tysiące ludzi nawraca się nawet w krajach islamu, które wydają się tak zamknięte na Ewangelię, że aż nie sposób, żeby tam się ktokolwiek nawrócił. Jak słyszałem dwa miesiące temu, spotkałem pastora z Nepalu, który mówił, że w Nepalu jest 500 000 wierzących ludzi. A jeszcze kilkanaście lat temu czytałem o Nepalu jako o kraju, w którym chrześcijan można liczyć na palcach. I to są sytuacje niewiarygodne. To są sytuacje niezwykłe, kiedy tysiące ludzi przychodzi do Jezusa, a dzieje się tak, że są to ludzie cisi. Nie dzieje się tak, że chrześcijanie teraz stali się przebojowi, zdecydowani, zaprzęgli do pracy, cały współczesny marketing, zaprzęgli do pracy wszystkie współczesne możliwości techniczne i tak dalej. Oni z nich korzystają i to jest bardzo dobre, ale to nie to jest powodem. Powodem jest to, że ci ludzie są naprawdę cisi, uniżeni przed Bogiem i wiedzą, gdzie leży moc. Ich moc i przyczyna ich, nie ich sukcesu Ewangelii. Ona się znajduje właśnie w poddaniu się Bogu, w takiej cichości. I to jest czas, kiedy można powiedzieć, chrześcijanie zaczynają ziemię opanowywać coraz bardziej. Ja nie twierdzę, że się wszyscy nawrócą, bo tak raczej nie będzie, ale żyjemy w czasach niezwykłej ekspansji Ewangelii, dobrej nowiny. Ale możemy spojrzeć na to jeszcze inaczej. Cisi odziedziczą ziemię, czyli staną się panami wszystkiego. Jak można stać się panem wszystkiego, nie mając ani majątku, ani sławy, ani władzy, ani żadnych innych atrybutów panowania? Jak to jest w ogóle możliwe? Paweł pisze do Koryntian w ten sposób, w pierwszym liście. I znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Cichość prowadzi do tego, że udziałem tych, którzy są cisi, staje się wszystko to, co jest ważne, co się liczy w Bożych oczach. Oczywiście powiemy, wszystko, co się liczy w Bożych oczach, to nie jest to samo, co wszystko, co się liczy w moich oczach. I tutaj możemy kręcić nosem. Ale znowu musimy się zastanowić, co wolimy wybrać. Czy to wszystko, co liczy się w Bożych oczach, czy to wszystko, co liczy się w moich oczach. Z czym wolimy zostać na koniec? Z tym wszystkim, czy z tamtym wszystkim? Słowo Boże mówi nam, wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi. To jest coś, co jest dla świata nie do pojęcia. Taki sposób życia jest dla świata nie do pojęcia. Ale też podstawowa prawda dotycząca bycia chrześcijaninem jest taka, że chrześcijanin to ktoś, kto jest inny. Podstawowe nieporozumienie polega na tym, że za chrześcijanina, za wyróżnik dotyczący bycia chrześcijaninem uważa się to, że ktoś ma określone poglądy. To nie chodzi o poglądy. Można mieć bardzo ciekawe poglądy, które się nijak nie przekładają na nic. Naprawdę. Tu chodzi o to, kim się jest. Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto ma dobre poglądy, tylko to jest zupełnie nowy człowiek. To jest zupełnie inny człowiek, całkowicie inny od tych, którzy należą do świata, w tym biblijnym rozumieniu świata. On należy do innego porządku, on należy do porządku Królestwa Bożego. Oni swoją siłę i poczucie wartości czerpią z zupełnie innego źródła. Z tego źródła, które sami muszą sobie wykopać i w zasadzie tak naprawdę to oni sami są źródłem dla siebie. Ludzie z tego świata. Natomiast ludzie Chrystusowi, oni swoją siłę czerpią od swojego Pana, od Jezusa. Może ktoś taki być niepozorny z punktu widzenia świata. Może ktoś taki z punktu widzenia świata zostawać w tyle, być nieciekawy, nieatrakcyjny, niepociągający. Ale koniec końców to on właśnie zostanie ogłoszony zwycięzcą. To on właśnie zostanie tym, który posiądzie ziemię. Bo tak postanowił Bóg. My nie zdobędziemy tej ziemi, dlatego że jesteśmy najlepsi, wyselekcjonowana rasa panów. My posiądziemy tą ziemię, dlatego że Bóg nam ją da. Dlatego, że jesteśmy cisi i pokornego serca, tak jak Jezus. Jezus tą drogą zwyciężył świat i my, jeśli chcemy być Jego, ufajmy, że tą drogą zwyciężymy świat. Bóg nam pokazuje zupełnie inną drogę osiągania sukcesu w życiu i pokazuje nam zupełnie inną definicję sukcesu w życiu. Zakończę wersetem z przypowieści Salomona, 16 rozdział, 32 wiersz. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Tak Bóg patrzy na nas. Zobaczcie, znowu mamy zupełnie odwróconą sytuację do tej, która obowiązuje w świecie, który znamy. Natomiast Bóg widzi to kompletnie inaczej i pokazuje na zupełnie inny system wartości. Więcej dla niego jest wart cierpliwy niż bohater, który dokonuje wielkich czynów, a ten, który opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Jeśli ktoś chciałby coś powiedzieć Bogu w odpowiedzi na te słowa, zapraszam teraz, możemy się modlić, chcemy dziękować Bogu za to, że w taki sposób ten świat ułożył. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który zadziwia. Dziękuję Ci za to, że ułożyłeś ten świat Twoich wartości w sposób tak zdumiewający i tak zaskakujący, że to zadziwia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że zachęcasz nas do tego, żebyśmy zaufali Tobie, że to jest dobra droga, którą warto pójść, chociaż wydaje się kompletnie absurdalna, ale dziękuję Ci, Panie, że cierpliwie zachęcasz nas do tego, żebyśmy Tobie uwierzyli, a nie specjalistą od marketingu społecznego. Panie, dziękuję Ci za to, że to jesteś, Ty jesteś tym, który zwyciężył, Ty jesteś tym, który prawdziwie panuje. Wszyscy inni przemijają, prędzej lub później. Ty jesteś na wieki ten sam. I Tobie za to chwała, Panie. Amen.